swojego czasu za pana sprawą Opolszczyzna stała się znana wśród urologów i to w skali kraju. Czym pan ich zainteresował?
Tu razem z żoną, która właśnie też współpracowała z urologami, rozpoczęliśmy terapię nietrzymania moczu u mężczyzn po zabiegu prostatektomii, czyli usunięcia prostaty, bo okazuje się, że dość wysoki odsetek pacjentów po tym zabiegu niestety ma jako skutek uboczny nietrzymanie moczu. Było to, będzie już 10 lat temu, kiedy po rozmowach z urologami zobaczyliśmy, jaki jest duży problem. Zainteresowaliśmy się literaturą, no niestety głównie zagraniczną, bo tu w Polsce takich jeszcze nie było specjalnie badań prowadzonych, ani doświadczeń. No i zaczęliśmy po prostu razem z lekarzami, urologami te zabiegi na początku wykonywać razem, potem już osobno. Zobaczyliśmy, jakie są zasady stosowania tej terapii, jakie są też efekty. No i siłą rzeczy po kilku latach staliśmy się na tyle, mogę śmiało powiedzieć, ekspertami w tej dziedzinie, że też zaczęliśmy zajmować się tym schorzeniem, które tak często występuje u kobiet. I w tej chwili wręcz wprowadziliśmy w program studiów u nas na uczelni w przedmiot właśnie fizjoterapia w uroginekologii.
Czy ten problem dotyczy mężczyzn tylko po nowotworze prostaty, czy w ogóle nietrzymanie moczu zdarza się u mężczyzn poza tą kategorią?
Oczywiście zdarza się, ale o wiele rzadziej, no znacznie rzadziej niż u kobiet i właściwie takimi przypadkami się nie zajmowaliśmy. Oczywiście jest duża grupa tych pacjentów i to bez względu na płeć, to są osoby po urazie kręgosłupa. I tam występują też różne dysfunkcje, tak zwane dysfunkcje pęcherza moczowego i zwieraczy właśnie. Różne są postaci tego uszkodzenia, ale to jest jak gdyby odrębna część pracy fizjoterapeuty. Natomiast myśmy się głównie właśnie zajęli tym nietrzymaniem moczu, które wynikało z powodu usunięcia prostaty zajętej nowotworem lub w przypadku kobiet, no właśnie ten tak chyba znany szerokiej publiczności termin wysiłkowe nietrzymanie moczu, które właśnie jest spowodowane częstymi porodami, ale tak naprawdę różnymi innymi czynnikami ryzyka, tak jak chociażby palenie tytoniu i otyłość. Szczególnie otyłość jest takim czynnikiem znacznie zwiększającym ryzyko.
A co ma palenie tytoniu do nietrzymania moczu?
To prawdopodobnie ma wpływ na pewien poziom funkcjonowania różnych receptorów, które okazuje się, że mają wpływ na napięcie na przykład błon, czy też mięśniówki właśnie w obrębie zwieraczy.
A na czym polega ta metoda przez was zalecana?
Metoda, tak jak większość fizjoterapii, jak się patrzy z boku, jest bardzo prosta. Bo to jest oprócz ćwiczeń, które muszą być dość mądrze przeprowadzone. Tutaj nie ma żadnej wielkiej trudności, ale naprawdę musi być taka wiedza głęboka terapeuty i umiejętność nauki pacjentki czy pacjenta tego prostego w sumie ćwiczenia. Do tego dochodzą metody, gdzie wspomagamy się różnymi urządzeniami. To są przede wszystkim różne głowice, tak zwane dopochwowe lub doodbytnicze, które pomagają mierzyć siłę tych mięśni, ale też pomagają potem pacjentom jak gdyby w sposób sprawny i kontrolowany, w sposób świadomy napinać te mięśnie. No i na końcu jest jeszcze zabieg elektrostymulacji tymi elektrodami właśnie tymi samymi dopochwowymi czy doodbytniczymi. Stymuluje się te zwieracze do napinania. One często są tak osłabione, że po prostu pacjentka czy pacjent nie ma siły je napiąć, a ten prąd, ten impuls elektryczny powoduje skurcz tych mięśni, efektywny, no i powoli wzrasta siła, po czym pacjent czy pacjentka zaczyna samodzielnie napinać te mięśnie.
No ale taka elektrostymulacja to musi się odbywać jednak w gabinecie.
Nie. Jest taka możliwość. Sam też próbuję taki model wprowadzić, żeby przy pacjentach, z którymi jest bardzo dobra komunikacja, którzy rozumieją ten proces, żeby była taka możliwość wypożyczania sprzętu, bo to jest sprzęt bezpieczny, bo on jest na baterię, w związku z tym nie ma żadnego ryzyka porażenia na przykład prądem, nie ma takiego ryzyka w gabinecie również, natomiast jednak ta obsługa takich stacjonarnych urządzeń wymaga już jednak umiejętności i wiedzy, natomiast są specjalne, lekkie, bardzo małe elektrostymulatory, za pomocą których, kiedy fizjoterapeuta ustawi program, pacjent może sam sobie wykonywać te zabiegi i w niektórych, wiem, że placówkach powoli tak się dzieje.
I są takie placówki, są takie gabinety?
W Opolu mamy taki gabinet, to są też nasi absolwenci, albo też personel wyszkolony przez nas właśnie, który wykonuje te zabiegi. Niestety nie są one refundowane, bo Narodowy Fundusz
Wybiegł
nie widzi...
Wybiegł pan moje pytanie.
Tak, Narodowy Fundusz nie widzi tego problemu nietrzymania moczu, a wszystkim takiej profilaktyki, czy pierwotnej, czy wtórnej, bo na przykład we Francji każda kobieta po porodzie drogą naturalną ma 10 wizyt u fizjoterapeuty, gdzie są panie po pierwsze uczone, jak mają napinać te mięśnie, po drugie fizjoterapeuta pomaga, to jest odpowiednie słowo, rehabilitacji po porodzie, czyli ułatwia zlikwidować ból poporodowy, taki, który występuje powiedzmy tydzień po porodzie, manualnymi zabiegami delikatnymi i potem jest test tych mięśni, czy pacjentka potrafi je odpowiednio napinać i instruktaż, jak ma ćwiczyć jako profilaktyka. Natomiast w Polsce, no niestety, te zabiegi nie są refundowane i przeciętny koszt, to już sprawdzałem w wielu placówkach, to jest około 50 zł za jeden zabieg.
To znowu nie jest tak drogo.
To nie jest tak drogo, tym bardziej, że tych zabiegów dużo nie potrzeba na początku, żeby pacjentka się nauczyła też samodzielnie wykonywać w granicach 6-10 zabiegów. Spokojnie to wystarcza, 2, maksymalnie 3 razy w tygodniu. Także to też nie jest finansowy dramat, no oczywiście no, trudno oceniać czyjąś kieszeń.
Czynnościowe nietrzymanie moczu może mieć swoją przyczynę w tym, że młode kobiety obecnie nie mają czasu, w cudzysłowie oczywiście, na to, żeby dać organizmowi czas, żeby te wszystkie mięśnie, ścięgna wróciły
Dokładnie.
Do tego stanu wyjścia.
Absolutnie. No pamiętajmy, że oczywiście ciąża i wszystkie fazy potem porodu i właśnie połogu są no, etapami fizjologicznymi, ale fizjologia potrzebuje czasu i spokoju. Nikt w tej chwili nie dyskutuje z faktem, że cały przebieg ciąży ma być spokojny. Kobieta powinna być szczęśliwa, uśmiechnięta. Wiele badań wskazuje na to, że te dzieci też się inaczej rodzą. Przecież wiemy, że zmysły dziecka tworzą się właśnie już w pierwszych tygodniach. W związku z tym dziecko odbiera te wszystkie sygnały. Jeśli matka jest radosna, uśmiechnięta, zadowolona z życia, zrelaksowana, nikt na nią nie krzyczy, całe otoczenie jest też przyjaźnie nastawione, to dziecko w takich warunkach tworzy się. To jest o wiele ważniejszy proces niż czasami niż proces wychowywania. To widać u wielu dzieci, że właśnie z takich rodzin, takich, gdzie ciąża była pewnego rodzaju świętością, te dzieci są po prostu inne, spokojniejsze, bardziej zadowolone z życia.
Dużo żeśmy zepsuli.
Tak, tak. I ten pośpiech, ten przysłowiowy wyścig szczurów absolutnie zabija nas na każdym etapie naszego życia. Tutaj my też z naszymi pacjentami często mówimy, ale proszę pracę zostawić, odłożyć. Teraz najważniejsze jest zdrowie, najważniejsze są ćwiczenia, najważniejsze jest też jakaś taka sama świadomość, jak sobie pomóc i kreowanie tej samoświadomości, a pewne rzeczy trzeba po prostu w którymś momencie odłożyć.
No ale do tego się dochodzi dopiero, kiedy poważna choroba człowieka dotknie i wymusi ten czas dla siebie.
No tylko czasami jest za późno i to jest dramat.